Rozmowy po zachodzie.
I mamy już 4 minuty po godzinie 21. Mamy pierwszy dzień lipca, to środa. Dzisiaj imieniny Haliny, Mariana, Klarysy, Bogusława, Teobaldo oraz Aarona. Aarona, mówię tak, bo są dwa A na początku przy Aaronie. Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, przed mikrofonem Franciszek Walerych, a dziś w kalendarzu świąt nietypowych, kiedy zajrzymy do niego dokładnie, możemy odnaleźć ciekawe święta, między innymi Dzień Sejmu Polskiego albo Międzynarodowy Dzień Reggae, ale te święta nas nie interesują. Dziś przyglądamy się innemu. Dziś Dzień Psa. Dzień jakże ważny, zwłaszcza, że co trzeci Polak takiego psa w domu posiada. Czasami ma ich o wiele, wiele więcej. I oczywiście my tematy psie bardzo lubimy, a w związku z psami narosło sporo mitów dotyczących tego, jak je pielęgnować, albo mitów dotyczących nie poszczególnych ras i tak dalej, i tak dalej. Z tymi mitami będziemy próbowali dzisiaj trochę powalczyć, ale także spojrzymy na te psy od strony raz, że hodowcy, a dwa, że od strony weterynarza. Państwa i moimi gośćmi są Michał Wyliński, lekarz weterynarii z gabinetu weterynaryjnego Volvet. Witaj serdecznie.
Witaj, Franku.
Jest z nami także Agnieszka Wolińska, hodowca.
Dobry wieczór wszystkim.
Psów rasy Chihuahua.
Tak, zgadza się.
Do tego jeszcze, żeby było zabawnie, jesteście małżeństwem.
Dokładnie tak. Tak.
Więc mam nadzieję, że będziemy zgodni, pomimo tego aktu małżeństwa, który zawarliście.
Jak najbardziej.
I będziemy tak dogadywali się. Jest z nami jeszcze czworonożna przyjacielka czy przyjaciel?
Przyjaciółka. Mała przyjaciółka. Little Lily.
I to jest mała chihuahua, która tutaj chodzi, ale trudno ją zobaczyć, bo gdzieś tutaj...
Tu jest u mnie.
Gdzieś jest u ciebie. No chodzi dobrze. Ale cichutka jest.
Tak,
szczeka na zawołanie, czy nie?
Nie, ona jest raczej psem, który właśnie nie szczeka, jeżeli chodzi o chihuahuę. Jest bardzo wyważona i właściwie szczeka, jeżeli zostanie do tego sprowokowana przez resztę sfory, którą mamy, no to wtedy ewentualnie, ale tak poza tym jest bardziej obserwująca i badająca otoczenie.
No i właśnie dlatego bada tutaj, chodzi i wącha i szuka przysmaczków. To ja chciałbym zacząć od razu od konkretu, czyli od tych mitów, z którymi spotykamy się właśnie przy okazji psów. I takie pierwsze, które przychodzą mi na myśl, to ten mit o czyszczeniu żołądka, bo właściciele psów często mówią, że mój pies je trawy, bo potrzebuje witamin albo sam się leczy. No i to prawda czy błąd w interpretacji tego psiego zachowania i kiedy takie zachowanie powinno nas niepokoić?
Myślę, że znaczy jest to błąd w interpretacji. Psy jedzą faktycznie trawę, ale jest to objaw choroby gastrycznej przede wszystkim, czyli wszelkiego rodzaju stany zapalne, przewodu pokarmowego, zapalenia błony śluzowej żołądka, choroby pasożytnicze, czasami choroby trzustki.
Czyli jeżeli pies je trawę, to trzeba się temu przyjrzeć bardziej.
Dokładnie tak. Jeżeli robi to nagminnie, to tym bardziej. Wykonuje to, ponieważ chce prowokować wymioty, ponieważ prawdopodobnie coś mu zalega na tym żołądku.
Ciekawe, że psy też z tego, co zauważyłem, selekcjonują tę trawę.
Dokładnie tak.
To
nie jest każde źdźbło trawy. Jest to specjalna trawa. Nie umiem wam opisać, jak ona wygląda, ale psiaki specjalnie, idealnie ją odnajdują. I
to jest niesamowite, że one rozróżniają gatunki traw po to, żeby sobie pomóc.
Dokładnie tak. A tym bardziej ten jednak opcje kolorów mają znacznie mniejszą paletę niż my.
Zwłaszcza, że są daltonistami, prawda?
Tak jest.
Dobrze, to ten mit mamy już obalony. Medycyna ludowa kontra weterynaria. Tu o tym pomyślałem. Z jakimi najbardziej absurdalnymi domowymi sposobami leczenia psów spotkałeś się w swojej praktyce w Kazimierzu?
Okładanie opuchlizn kapustą. Kiszoną kapustą. To chyba taki największa rzecz, jaka mnie zszokowała. Nie sprawdza się. Absolutnie nie. Nie polecam generalnie ludowej medycyny w stosunku do zwierząt. Lepiej udać się do specjalisty.
Czy teraz w dobie sztucznej inteligencji pacjenci czy właściciele psów sami dochodzą do pewnych wniosków i potem tylko próbują sprawdzić, czy to, co napisał ChatGPT czy Gemini jest prawdą, a czy nie?
Oczywiście, że tak. Czasami nawet wykonują to podczas wizyty i weryfikują słowa lekarza.
No, jak na to reagujesz?
Ja osobiście raczej pomijam ten fakt i nie zwracam im uwagi, aczkolwiek powinno się zwrócić uwagę, że dobra kultura wychowania należy odłożyć telefon, tym bardziej jak się jest u lekarza.
Ale to jest tak, że na przykład, przepraszam panie doktorze, ale tutaj jednak sztuczna inteligencja twierdzi, że pan się myli.
Nie miałem takiego przypadku jeszcze. Aha. Nie chcę powiedzieć, że jestem nieomylny, aczkolwiek trafiam w gusta czata i moich klientów.
Dobrze, czy pies może jeść czekoladę?
Nie, absolutnie nie.
Dlaczego?
Absolutnie nie, ponieważ jest ona trująca. Jak najbardziej może spowodować zatrucie, uszkodzenie wątroby. Także nie podawajmy czekolady.
Dobrze, co oznacza suchy nos?
Suchy nos. Suchy nos jest właśnie jednym z mitów, jeżeli chodzi o choroby. Właściciele często pytają się, mówią, że ich pies ma bądź nie miał suchego nosa i że jest zdrowy bądź jest chory, co na każdej wizycie powtarzam i obalam. Jest to związane tylko z termoregulacją tak naprawdę. Psy nie pocą się tak jak my przez skórę. Intensywnie ziajają, żeby ochłodzić swój organizm. No i w tym wypadku nos robi się wilgotny.
Czyli też nie należy od razu stwierdzać, że tak z psem jest coś nie tak. Dobrze, mamy nos. Czarne podniebienie?
Czarne podniebienie,
jakie
tak.
Mity wokół tego krążą?
To jest mój ulubiony mit. Jeżeli pies ma czarne podniebienie, wiedza ludowa głosi, że będzie psem agresywnym i prawdopodobnie mordercą.
Chihuahua ma?
Nie.
Czarne? Nie.
Nie.
Rozumiem, że to nieprawda.
Oczywiście nie jest to nieprawda.
Dobrze, czyli obalam.
Tak jest. Mit obalony.
Ale jak myślicie, skąd to się wzięło? Czarne to zło, tak, czy co?
Czarne to zło. Myślę, że faktycznie tak, jakieś utożsamienie z diabłem kiedyś. Ciężko powiedzieć.
No dobrze, dobrze.
Myśmy musieli się zapytać chyba faktycznie starszych naszych tutaj poznaniaków.
To jeszcze mit dotyczący surowego mięsa. Kiedy karmimy psa surowym mięsem, będzie agresywniejszy?
Oczywiście nie.
Jak to nie? Przecież nie, jest surowe mięso.
Tak, wydawałoby się tak na logikę, że będzie zabójcą. Aczkolwiek nie. Nic takiego się nie stanie, aczkolwiek nie zalecamy podawania surowego mięsa. Każde mięso powinno być poddane obróbce termicznej. Ponieważ występują w nim pasożyty, bakterie.
Dobrze, to jeżeli zatrzymujemy się jeszcze przy tym pożywieniu, to mnie też fascynuje rynek karm dla psów, który na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmienił. Można znaleźć karmę w dyskoncie, która jest bardzo tania. Można znaleźć coś pośredniego, ale można też znaleźć takie karmy, które kosztują i mają skład lepszy niż obiad, który my sami spożywamy codziennie. I właśnie tutaj pytanie, jak się w tym odnaleźć?
Jak się w tym odnaleźć? Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Oczywiście każdą karmę trzeba mierzyć na swoją własną kieszeń. Tak, żebyśmy byli, jeżeli wybierzemy, zdecydujemy się na jeden rodzaj karmy, żebyśmy raczej stosowali ją przez dłuższy czas, a nie zmieniali ją co miesiąc, ponieważ raz nas stać, a raz nie. Brzuszek piesków nie lubi takich nagłych zmian. Doprowadza to do rewolucji.
Wtedy jedzą trawę.
Wtedy jedzą trawę, tak. Najważniejsza zasada jest taka, że dieta musi być po prostu dobra i akceptowana przez naszego zwierzaka. Może być to dieta za miliony monet tak zwane, a ona i tak czasami może być nietrafiona w stosunku do naszego zwierzaka. Może na nią źle zareagować, a akurat na tą tańszą zareaguje lepiej. I też nie zawsze musimy popadać w tą jakby nową modę stosowania karm zawierających prawie że 100% mięsa. Niektóre rasy, takie jak spaniel, potrzebują zbóż, ponieważ same nie syntetyzują tauryny, która jest im niezbędna do funkcjonowania.
Czyli tutaj warto zachować zdrowy rozsądek.
Dokładnie.
Tak jak w przypadku naszego żywienia. Dobrze, to teraz przejdźmy do naszej ulubionej rasy, która się tutaj pojawiła w studio. Agnieszka nam opowie właśnie o... Nie wiem, jak to odmieniać. Chihuahuach?
Chihuahuach.
Wokół nich też krążą mity, że to na przykład szczekające maskotki. To no, prawda? No, znaczy, ja nie słyszę no właśnie, akurat, ale no ja wiem, Lilia chyba jest cicha.
Teraz obalamy ten mit, ale również, ale przede wszystkim no, Chihuahua jest to po prostu pies, który jest w małym pakiecie, więc nie można zapominać o tym, że ten pies wymaga od nas wychowania, od nas właścicieli. Nie można zapominać o jego potrzebach, czyli właśnie socjalizacji od młodego wieku, zapoznawania z dźwiękami, z innymi psami, z różnymi miejscami, żeby ten pies po prostu nie był dziki. No i oczywiście należy pamiętać o właściwej hierarchii w domu, żeby to pies nie przejął takiej pieczy, że to on jest głównym dowodzącym.
Czyli są odważne?
One są odważne.
Czy się boją własnego cienia?
Nie, one są odważne i one będą wtedy właśnie bronić domu i swoich właścicieli, a wręcz będą myślały, że to one są guru. I do tego wychodzi później cały ambaras, czyli szczekanie, jakaś agresywność, nadpobudliwość, bo po prostu dostają niewłaściwe sygnały od opiekunów, tak? Tutaj przede wszystkim mówię, hierarchia odpowiednia, ustawienie, pokazanie tego, jak to wygląda, czyli kto tutaj jest najważniejszy w domu. To są takie bardzo mocne podstawy. Nawet od, można powiedzieć, od tego, kto pierwszy wchodzi do domu. Jeżeli pies wchodzi pierwszy do domu, no to pies myśli, że on jest, że tak powiem, tym przywódcą stada. Nie? No to są takie małe, to są małe kroki, naprawdę warto się z tym zapoznać, bo można po prostu sobie zrobić krzywdę, posiadając małego psiaka, który no, nie jest maskotką, rusza się, ma swoje potrzeby, a no niestety ludzie czasami zapominają o nich, no bo są małe i
właśnie,
kompaktowe.
Nie jest tak, że przez wielkość traktuje się je trochę inaczej, wychodząc z założenia, że to taki, nie wiem, większa świnka morska.
Myślę, że gro ludzi wychodzi z tego założenia, że mały pies, mały problem i małe potrzeby. No i tu mówię, dochodzi wtedy do takich dysproporcji, które powodują, że te psy mogą być właśnie nadpobudliwe, agresywne w stosunku do innych, tak? Bo nie mówimy o domownikach. Domownicy, że tak powiem, są akceptowani, ale często dochodzi do sytuacji, w których przychodzi ktoś z zewnątrz, a Chihuahua atakuje, na przykład ktoś chce się przywitać z panem czy panią domu, a Chihuahua pokazuje zęby albo...
I wtedy już się mówi, że Chihuahua jest agresywna.
Tak, dokładnie. Tak. Już nie mówię o wizytach u weterynarza, jak to tam te Chihuahua i małe rasy się zachowują. Również to wygląda podobnie.
No często jest tak, to jest też pytanie, czy to jest mit, czy to są na przykład moje obserwacje, że te mniejsze psy są często waleczniejsze niż te większe. Że tak, potrafią pokazać zęby i charakter.
Zgadza się, chociaż w większości wynika to ze strachu.
Czyli najzwyczajniej, one się bardziej obawiają, wtedy
bardziej
to jest
się taka, obawiają,
taka
dokładnie,
jest
tak.
reakcja. Dobrze, jeżeli chodzi o wasze psy, to te pojawiają się na przeróżnych wystawach, zdobywają jeszcze nagrody, która nagroda jest taka najpotężniejsza, najważniejsza, którą zdobyły wasze chihuahły.
W tej chwili nasze chihuahły, pod naszym dachem są 4 chihuahły. Jeden nasz chihuahua, 13-latek, senior, nie występuje. Natomiast mama
emerytura.
Tutaj, tak, nigdy nie występował.
Natomiast skromny.
Tak, skromny chłopak z niego zawsze był i taki zrównoważony, ale nie był nigdy na wystawach. Więc tutaj mama maluszków, Vivi Lu z domu Just One and Only FCI. No, osiągnęła z nami, można powiedzieć, ogromny sukces tutaj na naszym rynku wystawowym, że tak się wyrażę, w Polsce. Zdobyła czempiona młodzieży polskiej, w tej chwili ma czempiona Polski, jako już dorosły pies. No i właśnie teraz wróciliśmy z wystawy w Krakowie, gdzie otrzymała tak zwane zaproszenie, można powiedzieć złoty bilet, na największą wystawę światową w Birmingham, która odbywa się tylko raz w roku i będzie w marcu. Także planujemy się z nią tam wybrać i myślę, że jeszcze w tym roku zrobimy Grand Championa Polski.
Jak wygląda przygotowanie takiego psa do takich wystaw i dlaczego niektóre psy są czempionem, a niektóre nie? Jakie są też kryteria? Bo my często widzimy, że jakoś się tam ocenia i tak dalej, ale jeżeli wejdziemy w szczegóły, to jak to wygląda od kuchni?
Może najpierw zacznę od tego, jak one są oceniane. Oceniany tutaj, jeżeli chodzi o naszą rasę i tą kategorię psów ozdobnych, ale myślę też, że no każda rasa jest oceniana w ruchu, czyli sprawdzenie tej mobilności, poruszania się, jak układają łapki, bo to też wszystko widać właśnie w ruchu. Oprócz tego jest też pozycja stojąca, która też pokazuje, jak układają ogon, jak wygląda głowa, klatka piersiowa. Przy tych małych rasach, jak Chihuahua, występuje coś takiego jak stolik, czyli prezentacja psa na wysokości i tutaj sędzia bądź sędzina, w zależności czy to mówimy o suczkach, czy o psach, no sprawdzają, czy są wszystkie genitalia, jak chodzi tutaj o samców na miejscu, sprawdzają właśnie jak jest ogon ustawiony, czy są wszystkie zęby, czy te zęby są, że tak powiem, w układzie nożycowym, czyli czy mają komplet tych ząbków, no muszą się dać dotknąć, nie mogą być agresywne wtedy, no i muszą piękną mieć tą pozycję na tym stole. Także jest co robić.
No dobrze, to teraz można by zastanowić się nad tym, w jaki sposób podchodzimy do swoich czworonogów, bo niektórzy mają te psy tylko po to, żeby były w domu i nam towarzyszyły. W waszym przypadku to są jeszcze psy, które muszą się pokazać. Jak to wygląda z punktu widzenia gabinetu weterynaryjnego? Mamy fioła na punkcie swoich psów jako Polacy?
Oczywiście, coraz bardziej mamy fioła na punkcie swoich psów.
Czyli pojawiają się już coraz częściej tak zwane psiecka?
Tak, są psiecka, są psie mamy, psiotacie i wszelkie inne odmiany, a zwierzaki to są nasze dzieci. Już nawet nie wypada, zapraszając do gabinetu, poprosić pieska, tylko maluszka bądź państwa z dzieckiem.
Ale jak ty podchodzisz na przestrzeni lat do tej zmiany, która nastąpiła właśnie na naszych oczach, bo ludzie różnie na to reagują, no niektórzy są oburzeni.
Z humorem i z uśmiechem raczej zachowuję zdrowy rozsądek, ale tak, jeżeli chcą być nazywani rodzicami, to nie ma to dla mnie żadnego problemu.
Z jakimi absurdami często pojawiają się pacjenci ze swoimi czworonogami? Są takie sytuacje, które ciebie najbardziej w życiu zaskoczyły, z którymi ty możesz się z nami podzielić?
Absurdalne sytuacje.
Tak, że na przykład tak jak ktoś przygotowuje psa, to też słyszałem takie historie do wystawy, to trzeba było zawieźć psa do dentysty, żeby...
Tak, to przed wystawą to musi mieć piękne zęby, więc tak, zdarzają się takie sytuacje, że
są czyścimy... protezy, tak?
Nie, protezy nie, ale czyścimy specjalnie zęby, robimy scaling, żeby ten pies się lepiej prezentował na wystawie. No oczywiście, jeżeli są to psy hodowlane, to mamy utrudnione zadanie ze względu na to, że nie możemy wygolić mu żadnej części ciała, na przykład do założenia wemfloną, czy zrobienia USG, ponieważ no to zaburzy to już
wizualność tego psa.
Chihuahua to aż nie jest taki problem, ale przy takich bardziej kudłatych.
Tak, to zdecydowanie. Chociaż czasami przy tych kudłatych też można to ukryć.
Tak, zakryjemy sierścią.
Zagłębione to wszystko.
Tak, dokładnie tak.
Dobrze, to jeżeli chodzi o takie też błędy, które najczęściej popełniamy jako właściciele psów, to co można zaliczyć do tych błędów?
Do błędów możemy zaliczyć przede wszystkim nieprawidłowy sposób karmienia i znowu wracamy do naszych gastrycznych problemów. Najczęściej ludzie pozostawiają psu jedzenie na cały dzień w misce, nie będąc świadom tego, że ta karma też się psuje, ona też je uczeje, a przede wszystkim traci swoje walory zapachowe. Później nie ma co się dziwić, że ten pies nie chce do niej podejść po całym dniu leżenia jej w misce. To jest taki chyba główny.
My jako Polacy cierpimy na nadwagę, a co z psami?
Oj, też. Rubensowskie kształty są cały czas w modzie i wszyscy wiecznie pytają, czy jego pies nie jest zbyt chudy.
Jednak, mimo wszystko, chociaż jednak już ma nadwagę.
Tak jest, dokładnie tak.
Czyli to jest jakby już norma, że pies ma nadwagę.
To jest jakby...
Z czego to wynika? Bo po prostu pies
często,
za...
chyba, często to wy... Przepraszam, ale to chyba wynika też z tego, że ludzie po prostu dają więcej smaczków i jakby nie wliczają to w tą kaloryczność tej karmy, albo tak do końca nie sprawdzają, jaka gramaturga tej karmy powinna być na dobę przeznaczona dla psiaka.
Tak, zgadzam się.
Jak powinniśmy karmić psa?
Zgadzam się, tutaj jest problem z gramaturą nieprawidłową, nie czytają ludzie opakowań, nie podają odpowiedniej ilości. No i nie zapominajmy, jak już jesteśmy w tym temacie rodzinnym, że mamy też babcie, które jak do wnuczków zawsze dokarmiają i jak piesek wraca z wakacji u babci, to ma zawsze więcej.
No bo przecież to już jest przyjemne, jak daje mu do jedzenia i on wszystko je, to...
To jest przyjemność.
Satysfakcja, smakuje mu.
Tak,
co z resztkami z obiadu?
Broń Boże. Nasze potrawy zawierają przyprawy, a to bardzo łatwy sposób uszkadza wątrobę, także nie róbmy tego. Nie róbmy z psa śmietnika.
Czyli jednak. Na wsi pies, ale później mamy takie słowo, że na przykład, a ten psy na wsi jedzą wszystko, nawet łupinę od ziemniaków i żyją.
Już nie ma takich wsi w Polsce.
Jednak, to dobrze. A jeżeli chodzi o inne takie dania, które potrafią psu zaszkodzić, to co to, z czym się najczęściej pojawiają właściciele psów w gabinecie?
Właściciele często nie są świadomi tego, że winogrona są bardzo toksyczne.
No.
Tak, zjedzenie paru winogron już może się zakończyć naprawdę nieciekawie, a nawet śmiercią.
Ciekawe, co jest takiego w winogronach? Jakieś toksyczne substancje.
Dokładnie tak. Toksyczne substancje są, których po prostu ich metabolizm nie potrafi zwalczyć.
No. Co z kośćmi?
Kości.
Kości zostały rzucone.
Kości zostały rzucone, tak.
Jest to
kolejna jakby jakaś taka pozostałość, która nam została chyba po PRL-u jeszcze, że psy jedzą kości. To jest jeden z mitów. Broń Boże, nie powinny ich jeść. Co najwyżej mogą sobie pogryźć duże kości w celu wyczyszczenia zębów albo dotarcia do szpiku. Ale broń Boże, by nie gryzły ich i nie zjadały, to tylko doprowadzi do niedrożności przewodu pokarmowego, a to już jest duży wydatek.
Teraz jak ciebie słucham, to sobie myślę, jak wszystkie psy wcześniej przeżywały na takich dietach.
Prawda jest taka, że młody organizm jeszcze sobie poradzi jakoś z tymi kośćmi, ale wraz z wiekiem ten metabolizm jest coraz słabszy, ruchy perystaltyczne są słabsze i wtedy to już się zdecydowanie kończy zabiegiem chirurgicznym.
Agnieszki, nie będę pytać, jaka rasa jest najlepsza i najzdrowsza, ale mogę ciebie zapytać, czy są takie rasy, które są właśnie odporne na wiele chorób i...
Tak, to przede wszystkim rasy pierwotne.
Wilki.
Wilki.
Jakie to są rasy pierwotne?
Na przykład hawańczyki.
O!
Tak, tak, są to bardzo zdrowe psy, tym bardziej hypoalergiczne, mają włosy, także polecamy. Chihuahua również jest bardzo zdrową rasą. Entlebuchery, bardzo rzadka rasa w Polsce, coraz popularniejsza. Są to szwajcarskie psy paserskie, bardzo zdrowe. Jeszcze tylko szczepię je. Żaden nie zachorował jeszcze tak naprawdę.
A co z kundelkami?
Kundelki? Tu wszystko zależy tak naprawdę od tego, co jedzą kundelki. Bo zachorować mogą na wszystko tak samo jak cała reszta. U psów rasowych często się mówi, że psy rasowe bardziej częściej chorują niż kundelki, ze względu na to, że one mają już, my poznaliśmy te rasy i wiemy, jakie są choroby predysponowane, które prawdopodobnie wystąpią. Możemy temu zapobiegać. U mieszkańców nie mamy takich chorób predysponowanych, ale to nie znaczy, że one na nic nie chorują. Po prostu mogą zachorować na wszystko tak naprawdę.
Dobrze, to za chwilę porozmawiamy sobie, które psy albo które rasy potrafią być często najbardziej kłopotliwe do raz, że wychowania, dwa, do obsługi weterynaryjnej. Wrócimy jeszcze do Chihuahua, ale nie widzę waszego psa, gdzieś tu zniknął.
Nie wiem, ona tu krąży.
Weszła do torby.
Jest wszędzie.
Jeszcze
nie
ktoś
wiem,
ją przez przypadek wyniesie.
Jej się może nudzi, więc zaraz sobie będzie szukała zajęcia.
Ale przygotowaliśmy piosenkę wyjątkową, bo to będzie Puszek Okruszek, tak?
Specjalnie dla państwa.
Na antenie Radia Poznań. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy o psach w dniu psa 21.27.
Nie prawda coś w nim
Ciekawie się zestarzała ta piosenka, Puszek Okruszek, jakże piękna piosenka o piesku Natalii Kukulskiej. Mamy 21.31, słuchają Państwo Radia Poznań. Przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Michał Woliński, lekarz weterynarii, oraz Agnieszka Wolińska, hodowca. Przy okazji małżeństwo, przy okazji jest z nami jeszcze mały, malutki piesek, chihuahua, teraz siedzi u Agnieszki na kolankach. Taki, tak trzęsie trochę to uszko. To zimno czy strach?
Myślę, że już zmęczenie. Myślę, że zmęczenie. Tu pospacerowała, trochę wylała wodę z biseczki. No i teraz chętnie by się zdrzemnęła, więc najlepiej na kolankach, gdzie ciepło, podłogowe ogrzewanie jest. Także tak sobie teraz posiedzimy razem.
Ja chciałem sprostować tylko. Hawańczyk nie jest rasą pierwotną, aczkolwiek polecamy ją jak najbardziej. Są to zdrowe pieski. Chodziło nam o teriera tybetańskiego.
Można się pomylić. Czyli rozumiem, że taka rasa jest jak stary Volkswagen Passat.
Dokładnie tak. Nie do zajechania.
Laci ropę i jedzie dalej. I jeszcze mało pali. Tak. A które rasy są jak Alfa Romeo?
Które rasy są jak Alfa Romeo? Myślę, że Maltańczyki. Maltańczyki. Są to małe psy. To już jest to, o czym rozmawialiśmy, ponieważ nie są wychowywane, są karmione wszystkim, co popadnie, a ich małe brzuszki są bardzo wrażliwe. Więc to jest jeden z częstszych pacjentów, który pojawia się w gabinecie. Notabene mają jeszcze dodatkowo dużo chorób skórnych.
Czyli paradoksalnie powinieneś lubić takie psy, bo często przyjeżdżają. Tak jak mechanik niektórej
marki.
Dokładnie
tak, tak powinno być, aczkolwiek wolę jednak profilaktyczne działania i badania niż leczenie.
Na co powinniśmy zwracać uwagę, kiedy decydujemy się na psa, który ma być rasowy i jest z hodowli? Bo myślę, że tutaj teraz tym bardziej od kilku lat zwracamy na to uwagę, żeby jednak wszystko było w porządku, ale słyszymy też masę takich historii, że na przykład szczeniak, który kosztował tyle i tyle, tutaj te sumy są z roku na rok też coraz wyższe, na przykład odszedł po miesiącu albo coś, wydarzyło się coś złego. Jak to jest, Agnieszko, z twojej perspektywy?
Z mojej perspektywy wygląda to przede wszystkim tak, że musimy zrobić wywiad. Wywiad, jakie badania miała zrobiona suczka, czyli mamusia tych maluszków, kim był tatuś, czy też miał badania, jakie badania. Te wszystkie badania tak naprawdę, które mają zrobione rodzice maluchów, są z reguły wpisywane na życzenie hodowcy w metrykę urodzenia maluszków i potem też to jest przy rodowodzie, który później wyciąga właściciel, więc gdzieś jest podstawa i taki, powiedzmy, spokój wewnętrzny, że ten hodowca zrobił wszystko, co w jego mocy, aby to skojarzenie było jak najzdrowsze. Więc to jest dosyć istotny element, czyli rodzice maluchów. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie jako hodowcy wykluczyć, ale trzeba to ryzyko po prostu zminimalizować. No i przede wszystkim zwracać uwagę, jak to powiedziałam, zrobić sobie właśnie taki wywiad środowiskowy, trochę posprawdzać, mieć kontakt z tym hodowcą, zobaczyć tak naprawdę, ile jest szczeniaków w roku, ponieważ suczka powinna rodzić tylko raz.
Ale zdarza się, że jest częściej.
Ale to już wtedy mówimy o pseudohodowli.
No ale jak to sprawdzić?
No, generalnie ludzie wrzucają post i informują na przykład, kto jest mamą. Jeżeli planujemy jakiegoś pieska, wiadomo, z reguły jest to nagła decyzja, chyba że ktoś faktycznie oczekuje na tego psiaka trochę dłużej. No więc czasami warto się wstrzymać, nie być w gorącej wodzie kąpanym, a przyjrzeć się miejscom, z których potencjalnie chcemy zabrać psa. Przez jakieś kilka miesięcy, pół roku, do roku nawet, żeby wyselekcjonować też tego psiaka i mieć pewność, że jednak to jest to właściwe miejsce. No bo w każdej dziedzinie będą jakieś naruszenia i też zdarzają się również niestety w hodowlach. No ale mówię, od tego są te regulacje, żeby uchronić te maluchy i potencjalnych później opiekunów, żeby mieli zdrowe te psiaki po prostu.
Jak się zaczęła historia waszej hodowli? Bo ja rozumiem mieć psa, posiadać jednego, dwa, może niektórzy posiadają trzy, ale czymś innym jest zupełnie właśnie hodowanie psów. To rozumiem, że to jest o wiele bardziej absorbujące niż sama opieka nad jednym egzemplarzem. Jakie były początki?
Początki się zaczęły od Taco, naszego pierwszego chihuahua. Przyszywany ojciec, czyli mój mąż, zakochał się w tej rasie dzięki Takusiowi. No i zaczęliśmy rozważać drugiego pieska. No i mąż stwierdził, że jednak warto, żeby to była chihuahua. A ponieważ Taco jest na tyle, właśnie już wcześniej mówiłam, wyważony i bardzo ciekawy i pozytywny. Bardzo żałowałam, że jednak nie poszłam tą ścieżką, powiedzmy, hodowlaną czy wystawową. Więc jakoś tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że jeżeli to będzie druga chihuahua, to chcemy próbować swoich sił na wystawach i zobaczyć, co z tego dalej będzie. Prawda?
Dokładnie tak. Tym bardziej, że wyjazd na taką wystawę nie musi być tylko obowiązkiem wystawiania. Można to połączyć z podróżowaniem i zwiedzaniem ciekawych miejsc.
Daleko pytanie, czy jest to bardzo absorbujące czasowo? No bo tak naprawdę...
Oczywiście, że tak. To bardzo dużo czasu zajmuje, już pomijając przygotowanie tego psa, ale podróże to są całe weekendy tak naprawdę. I tych weekendów jest sporo w roku, które trzeba poświęcić na to, żeby pojechać gdzieś z tym psiakiem, albo z paroma psiakami nawet. Setki kilometrów pokonujemy rocznie.
Czym jeszcze moglibyście zachęcić niektórych do tego, żeby właśnie założyli własną hodowlę?
Oj, ja nie wiem, czy bym zachęciła.
Nawet zniechęciła.
Nie, ale może nie, że zniechęciła, ale na pewno chciałabym pod rozwagę to, że jednak tutaj tworzymy taki duet wychowawczo-medyczny i wydaje mi się, że dużo osób nie jest przygotowanych tak naprawdę na te koszty, bo jednak prowadzenie hodowli takiej naprawdę z sercem, z całym asortymentem różnych suplementów, karmy, całości. Już nie mówię tutaj o czasie spędzonym na poświęcenie tym maluszkom, czy że tak powiem, opiece w trakcie ciąży, ale na pewno te koszty, jak ktoś idzie z zewnątrz do gabinetu weterynaryjnego, wzrastają. I myślę, że to jest taki punkt, że trzeba to przemyśleć, bo to nie jest tak, że jest to kasowość tylko i wyłącznie. Dla nas jest to jakby hobby, realizujemy się, kochamy zwierzaki.
To pytanie, czy, przepraszam, zapytam może brzydko, ale czy to się zwraca?
Nie.
No, czyli to jest inwestycja.
Nie, to się nie zwraca. Więc dlatego,
się to z miłością.
Tak, dlatego mówię, jeżeli ktoś chce wypróbować swoich sił i pochodzić sobie na wystawy chociażby, jak najbardziej, ale ta cała otoczka później, jeżeli ktoś ma właśnie suczkę, krycie, jazda na to krycie. Czasami to trzeba wsiąść w samochód późnym wieczorem i przejechać północy, bo akurat progesteron jest na tym poziomie, że teraz to jest ten moment.
Bada się wtedy progesteron.
Tak, sprawdza się.
A potem wchodzi się na fora chihuahuów i szuka się odpowiedniego partnera, czy jak to
nie,
wygląda?
Najpierw wiadomo jest, że się zbliża cieczka i robi się rozeznanie, albo nawet sami hodowcy chcą się, że tak powiem, parować. Także tak to trochę wygląda, ale progesteron rośnie już niezależnie i to po prostu są naprawdę akcje hodowlane. Kto jest hodowcą, to wie, że na pewno spędził co najmniej kilka nocy prowadząc, a na następny dzień na przykład musiał iść do pracy, nie?
Ale właśnie pytanie, gdzie to miejsce na miłość? Ale dobrze, no tak nawiązując trochę może do tej antropomorfizacji, czyli do tego takiego uczłowieczenia psa, czy pies, bo my często tak interpretujemy psa, że na przykład wydaje nam się, że on coś rozumie, że rozumie to, co do niego mówimy i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład pies czuje winę, kiedy zniszczy buty albo robi coś złego, czy smutne oczy?
Zdecydowanie.
Czyli on zdaje sobie sprawę.
Ale on świetnie odczytuje nasz nastrój, naszą barwę głosu, nasz ton głosu i on dzięki temu wie, że coś zrobił dobrze albo że coś zrobił źle.
Mówimy o nieodraczaniu tej informacji. Nie? Czyli jak wracamy po 3 godzinach, no oczywiście jest inna sytuacja, jeżeli znajdujemy psa wśród jakiegoś bałaganu, no to on to raczej skojarzy, ale tak jak jest coś rozrzucone, a on już na przykład śpi sobie w innym miejscu, to po jakimś czasie nie będzie wiedział, że akurat to się stało, tylko po prostu będzie wiedział, że jego właściciel jest zdenerwowany.
W jaki sposób się zwracać do psa? Ja wiem, że to pytanie bardziej do behawiorysty albo do trenerów, ale czy na przykład, nie wiem, okrzyk będzie dobry, czy nie?
Myślę, że nie, że krzyk nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli musimy już zwrócić uwagę, to stanowczo wyraźmy swoją dezaprobatę mówieniem nie wolno, bądź fe. I na tym zakończmy. Nie róbmy też mu wywodów i dyskusji, co gdzie źle robił, jak źle i dlaczego, bo on i tak tego nie zrozumie w jedne.
Dzisiaj mamy Dzień Psa. Być może niektórzy pomyślą, żeby przy tej okazji, albo jak to się ładnie mówi, w oktawie tego święta, zabrać psa do weterynarza. Dlaczego psy boją się weterynarza?
Dlaczego boją się? Myślę, że jest to związane z zapachami. Zapachami pozostawionymi przez pozostałe inne zwierzęta, które informują mnie, że jest tutaj dużo zwierząt. Przez to są zdezorientowane, bo nie widzą ich, a czują je. Dodatkowo leki weterynaryjne też są dosyć intensywne, mają zapach i to też dodatkowo może wpływać na ich zachowanie. A największym chyba czynnikiem jest stres właścicieli. Jeżeli właściciel przychodzi zestresowany, mocno przeżywa tą wizytę, to zwierzak świetnie to odczytuje i też robi się poddenerwowany.
Wasze psy mają akurat taki wyjątek, że chyba weterynarze się nie boją i wizyt. Czy nie? Są przyzwyczajone do wielu zapachów.
Są przyzwyczajone, tak jest. Notorycznie są badane, mają notorycznie badanie krwi wykonywane i badanie USG, także są jak najbardziej przyzwyczajone do tego. Więc da się to zwalczyć.
Zdarzał się, że pies ciebie ugryzł?
Oczywiście, że tak.
Ojej, to ja.
I to nie raz, ale to było wszystko w wyniku strachu i samoobrony.
Czyli nie oskarżałeś tego psa?
Nie oskarżałem go i nie robiłem mu wywodów z tego powodu. Nie. Zabieram się wtedy, staram się być spokojnym, nawet nie być zdenerwowanym, podejść do tego psiaka, mimo wszystko próbować wykonać to, co muszę.
To jest problem, kiedy pies jest agresywny w gabinecie u weterynarza? W jaki sposób wtedy wykonać niektóre zabiegi?
Jest to problem, tak. Jest to problem, tym bardziej, jeżeli nie możemy w ogóle do niego podejść i on sam sobie nie radzi z tym swoim lękiem. Mamy do dyspozycji pewne rzeczy do poskramiania, typu kagańce, klatki. No i czasami trzeba niestety użyć środków farmakologicznych, żeby uspokoić takiego zwierzaka.
Czyli tak zwanego słynnego głupiego Jasia.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
Ja wtedy się uspokaja. Jakie najczęstsze błędy popełniamy na przykład w związku z odrobaczaniem?
Robimy to zbyt rzadko, czyli taka sytuacja, że ludzie wykonują raz na rok i twierdzą, że jest to wystarczająca ilość. Czasami ludzie boją się środków na odrobaczenie, twierdząc, że może to zaszkodzić. Jest to głupota. Środki na odrobaczenie jest bardzo trudno przedawkować, bo musiał mały pies zjeść całe opakowanie tak naprawdę, żeby coś mu się stało. Wykonujmy to jak najczęściej, albo przede wszystkim badajmy kał, bo to będzie skuteczniejsza metoda, żeby dowiedzieć się tak naprawdę, czy coś de facto naszemu psiakowi dolega.
A błędy związane ze szczepieniami?
Błędy związane ze szczepieniami, no to tylko może być brak tych szczepień tak naprawdę, brak szczepień ochronnych, czy typu szczepień przeciwko nosówce i parwowirozie, to jest największy błąd, jeżeli właściciele nie zaszczepią nowego szczeniaczka, bądź hodowca tak zwany tego nie wykona, wtedy mamy bardzo duże ryzyko zachorowania na parwowirozę. Jest to bardzo groźna choroba wieku szczenięcego, która się niestety może skończyć śmiercią.
Jest jeszcze jedna rzecz, która też bywa problemem, zwłaszcza teraz, czasami nawet i przez cały rok, czyli kleszcze. Czy funkcjonuje jakieś dobre narzędzie albo specyfiki, oczywiście tu nie będziemy ich reklamować, które będzie skuteczne i tych kleszczy nie będzie na naszym sierściuchu?
Tak, jest cała gama preparatów, które mogą zabezpieczyć. Od klasycznych obroży po tabletki czy preparaty tak zwane spot on, czyli popularnie nazywane kropelkami. Te preparaty, każde chronią przeciwko kleszczom. Każdy z nich ma różne działanie, różną długość działania. Tak naprawdę wybierając je, musimy kierować się oczywiście aspektami finansowymi, tym, co naszemu zwierzakowi dolega, czy coś mu dolega, czy też nie, czy możemy zastosować dany preparat. Ale na pewno powinniśmy je stosować i to powiem szczerze, że cały rok tak naprawdę. Zimy w Polsce są już coraz słabsze. Co prawda w tym roku była solidna zima, ale zalecamy jako lekarze weterynarii stosowanie preparatów przeciwko kleszczom cały rok.
Sprawdzamy psa codziennie i wyciągamy kleszcze?
Oczywiście. Możemy przebierać, patrzeć paluszkami, możemy wyczesywać i w ten sposób łatwiej je znaleźć.
Co grozi psu, który właśnie nie ma takiej opieki i nikt się nim tak nie opiekuje? Nie wyciąga tych kleszczy.
Bardzo poważna choroba typu Babesiosa canis. Jest to choroba śmiertelna, która dosyć szybko zabija, powoduje rozpad czerwonych krwinek. No i w wyniku pies może umrzeć w wyniku braku krwi w organizmie. Ta choroba zabija w około 2 tygodnie tak naprawdę, ale mamy też inne. Psy też również chorują na boreliozę, tak jak i ludzie, z podobnym skutkiem. Też mają problemy ze stawami przez nią często, ale są też różne. Jest erlichioza, anaplazma, mykoplazma. Jest cała gama tych chorób odkleszczowych, które może nam ten pasażer na gapę przynieść do domu. A tutaj właśnie jak opowiedziałeś o tych preparatach przeciwko kleszczom, przypomniała mi się wiedza
ludowa,
tak. Czarnuszka, czosnek jak najbardziej nie są skuteczne przeciwko kleszczom. Także
za to
też
jak ten pies później pachnie.
Tak.
Intensywnie. Mówi się często, że jaki pies taki właściciel, czy wy obserwujecie, pracując w gabinecie, w hodowli, że faktycznie tak jest, że poszczególna grupa albo cecha ludzi dobiera sobie takiego psa, który będzie odpowiadać i można faktycznie już po psie poznać właściciela? Kto wybiera chihuahuę? Coś takiego? Agnieszko. Będziesz musiała trochę powiedzieć o sobie wtedy.
No tutaj, jeżeli miałbym powiedzieć o sobie, to raczej chihuahua u mnie była z przekory. Oczywiście miał być to pies mały, kompaktowy, łatwy do podróżowania, w razie czego nie ma problemu w podróży nawet samolotem, ale to tak chciałam po prostu dobrać psa, który będzie psem aktywnym, i tak też się, tak się stało, nie nadpobudliwym, ale aktywnym, z którym będzie można spędzać czas i przede wszystkim będzie podatny też na jakiś trening, co u Chihuahua w tamtym okresie, gdzie był film Legalna blondynka, to Chihuahua była kojarzona tylko i wyłącznie z psem torebkowym i zakupowym. Na tym etapie myślę, że ludzie, którzy dobierają dla siebie Chihuahuę, to są ludzie o niesamowitej empatii i takiej ciepłości, bo ten psiak, no pewnie też przez swoje niewielkie rozmiary, ale on po prostu ma takie tendencje i zachowania, no powiedziałabym, dziecięce, naprawdę. Jak takie dzieciaczki czasami się zachowują, ale też po tej obserwacji właściciela bardzo szybko biorą w rozum i rozumieją, o co nam chodzi. W związku z tym przez ich niewielki rozmiar no rozpalają serduszka po prostu.
I potem wszyscy tak opiekują, głaszczą i tak jak u ciebie teraz leży na kolankach, grzeje się.
Tak, dokładnie tak. Więc myślę, że przede wszystkim ludzie o ogromnej takiej empatii i potrzebie opiekuńczości.
Zgadzam się z tymi dzieciakami w porównaniu do Chihuahua, ponieważ jest to psa, która wybiera sobie tak naprawdę jednego właściciela i trzyma się go jak maminej spódnicy.
Nie jesteś zazdrosny?
Jestem zazdrosny.
Bo każda Chihuahua miała być w końcu tą Chihuahuą, która będzie jego Chihuahuą i
ale
tak
wszystkie wybierają Agnieszkę.
Ciekawe, że między sobą nie są zazdrosne. Czy
są, konkurują jak najbardziej.
Ale tak ostrożnie.
A ty obserwujesz wśród właścicieli właśnie coś takiego, że jest to prawda, że jaki pies taki właściciel, czy to nie ma znaczenia?
Zgadzam się.
Naprawdę?
Zgadzam się, często tak.
No i wizualnie też.
Często tak.
Na przykład
często nawet
pani
wizualnie.
W lokowanych włosach ma pudla na przykład.
Tak. Nie wiem, czy ludzie robią to świadomie, czy ten proces się rozpoczyna po posiadaniu psa, ale często pies pasuje do właściciela.
Na przestrzeni lat pewnie obserwowałeś też pewne mody, które występowały w przypadku wyboru konkretnych ras psów. Jest coś takiego, że panuje taka moda?
Jest sezonowość jakby w pewnych to rasach.
Jakie sezony przeżyłeś jako weterynarz?
Jakie sezony przeżyłem? No oczywiście kupę lat temu była fama na Yorki. Już jest ich troszeczkę mniej. Była fama na Shih Tzu, też jest ich troszeczkę mniej. Jamniki wracają znowu do łask.
No właśnie, to tak, chyba tak z sentymentu.
Z sentymentu, dokładnie. Myślę, że może wyrosło pokolenie, które miało w dzieciństwie jamnika i oni teraz też chcą mieć. I dlatego te jamniki się znowu pokazują.
Jamniki też, z tego co pamiętam, też miały takie dosyć charakterystyczne cechy. Bywały wredne. Kochane, ale wredne. Potrafiły ugryźć.
Zgadzam się.
Nie każdego można było pogłaskać.
Nic się nie zmieniło w tym.
Czyli w tej nowe jamniki nadal się... No właśnie, takie labradory na przykład, które są najpopularniejsze na świecie. Są takie, jak się o nich mówi, czyli ten stereotyp takiego kochanego milusińskiego psa, czy jednak bywa z tym różnie?
Zdecydowanie jest to miły, kochający pies, chyba jednym z najbardziej rodzinnych. Zdarzają się pojedyncze wyjątki, ale w każdej rasie, w każdej grupie ludzi też się takie wyjątki zdarzają. Ja myślę, że jeżeli ktoś szuka psa do domu rodzinnego, to nie ma lepszego wyboru niż labrador.
A psy dla samotnych ludzi? To?
Psy dla samotnych ludzi. To wszystko zależy od tego, jaki tryb życia oni prowadzą, czy są aktywni, czy nie są aktywni, czy mają duży dom, czy mają małe mieszkanie. To wszystko ma znaczenie i powinniśmy dobierać tego psa do stylu naszego życia jakby.
Albo pies powoli dostosuje się do naszego stylu życia.
Tak, aczkolwiek mops może mieć problem z maratończykiem, jednak nie podoła temu wyzwaniu biegania.
Są takie rasy, które na przestrzeni lat też stały się trudne w hodowli, że w związku z tym, że to są często takie hodowle wsobne, albo te psy krzyżują się bardzo blisko między sobą, tych takich problemów z tymi psami jest coraz więcej, czy nie?
Myślę, że to jest problem, który był. Już coraz mniej jest takich hodowli z chowem wsobnym. Ludzie są coraz bardziej świadomi. Tu problemem może być samo powielanie niewłaściwych genów przez tak zwanych hodowców, bądź pseudohodowców. Czyli po prostu szybka chęć zysku powoduje to, że jednak jakby...
Powtarzają się, tak.
I powielają ten niewłaściwy wzorzec danej rasy, co tylko pogłębi problemy zdrowotne danego psiaka.
To jeszcze a propos problemów zdrowotnych, jestem bardzo ciekawy, czy na przykład psy, podobnie jak ludzie, cierpią na choroby cywilizacyjne z powodu nawyków ich właścicieli, o których już mówiliśmy.
To jest ciekawy temat i to jest temat, który będziemy chyba zgłębiać i dowiadywać się coraz więcej, chociaż już nam sytuacja COVID-u troszkę pokazała o tym, że chyba tak jest. Mianowicie chodzi o lęk separacyjny. Często obserwujemy teraz młode zwierzaki, które były wzięte w czasie COVID-u, gdzie każdy chciał wyjść na spacer do tego lasu, więc brali psiaka, spędzali z nim cały czas, bo wszyscy byliśmy w domu, wszyscy pracowaliśmy zdalnie, a po COVID-zie niestety po 2 latach nagle trzeba było wyjść z tego domu i tutaj zaczyna się rozpacz u tego psa. On nie wie, dlaczego nagle właściciel wychodzi i zostawia go na 8 czy więcej godzin.
Ale czy to jest tak, że później to na przykład wywołuje choroby serca?
Nie. Nic takiego się nie dzieje w ten sposób.
A inne choroby cywilizacyjne?
Cukrzyca, jak najbardziej. Cukrzyca.
Naprawdę?
Tak, cukrzyca to myślę, że tak, że to możemy tutaj w ten sposób bardziej w tym kierunku pójść, no albo wszelkiego rodzaju choroby gastryczne.
Mam nadzieję, że...
Alergia.
Psy w waszej psiodowli, tak się nazywa wasza hodowla.
Psiodowla ewcyni. Nie hodowla, tylko psiodowla.
Psiodowla. Nie chorują.
Nasze?
Tak.
No nie.
Ciekawe dlaczego, czyli jednak profilaktyka przynosi...
Profilaktyka przynosi, tak, odpowiednie rezultaty.
Zaoszczędzacie na weterynarzu.
My regularnie dbamy o profilaktykę, czyli odrobaczamy, zabezpieczamy przeciw pasożytom. Naprawdę nie czekamy na ostatni dzwonek. Widzimy, że no, psiaki są w ogrodzie, próbują różnych, że tak powiem, nowości dla nich, no, interesujących dla nas mniej. Więc no, jeżeli profilaktyka mówi o tym, żeby dorosłego psa odrobaczać co 3 miesiące, no nam się to zdarza po prostu co miesiąc, bo wiemy, że to nie szkodzi, a jedyne, co może zrobić, to pomóc.
To zapamiętujemy. Została nam minuta. Mam ostatnie pytanie, czego z okazji Dnia Psa możecie życzyć właścicielom psów i ich pupilom?
Żebyście byli zdrowi.
Tak, dużo zdrowia.
Czyli tak tradycyjnie.
Dużo zdrowia, dużo radości.
Tak, cieszcie
się sobą, spędzajcie wolny czas aktywnie, nie na kanapie, bawcie się ze swoimi psiakami.
Czasami mniej znaczy więcej, czyli sprawdźcie, ile jedzonka dostają wasze zwierzaczki i tych smaczków, żeby docelowo uniknąć problemów.
Z otyłością, a co za tym idzie z tymi chorobami, o których już wcześniej mówiliśmy.
Dobrze, to my tego, że właśnie życzymy wszystkim właścicielom psów. Michał Woliński, lekarz weterynarii Gabinet Weterynaryjny Wolwet, Agnieszka Wolińska, hodowca z przepraszam, jak to się nazywało?
Psiodowla FCI. Zapraszamy na nasz Facebook oraz Instagram.
Bardzo wam dziękuję za rozmowę. I teraz przygotowaliśmy piosenkę, która, no chyba ja w tym radiu jeszcze jej nie słyszałem, ale pamiętamy i znamy ją bardzo dobrze.
Przynajmniej nie zaśniecie.
Łukasz Kurzawski, Franciszek Welerych, też dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Uwaga. Chihuahua. 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 Chihuahua, yeah, that's cool, alright. Chihuahua, fun in the life without sorrow, feels young.
place. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I gave up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say,
poza chodzie.